Dobry wieczór Państwu, już 6 minut po godzinie 18. Ja bardzo lubię ten dżingiel. Mam nadzieję, że Państwo lubią tę audycję, o której dziś będę dla Państwa prowadzić. Katarzyna Adamiak i w studiu mój gość Marcin Wolski. Ja przedstawię zaraz.
Kłaniam się pięknie. Na moment popatrzyłem w tą stronę, nie dowierzając, że to jednak nie świetlik.
Ale Wiktora pozdrawiamy, jeśli nas słucha. Ta jedna historia to ta audycja, którą będą Państwo mogli słuchać, ta naszą opowieść do godziny 19. Dzisiaj bohaterem tego odcinka jest już wiadomy Marcin Wolski. A to dlatego, że to chyba będzie pierwsza część naszej historii, bo przygotowując dzisiejszą audycję dla Państwa, odkryłam, że nie jestem w stanie chyba w ciągu godziny zmieścić bohatera w tym. Więc może powstanie cyk. Proszę trzymać za nas kciuki, a przede wszystkim za mnie, bo bohater audycji jest osobą wybitną.
Jestem wielki i skromny.
Ta skromność wybija w każdym celu. Z nadredaktorem, mistrzem, redaktorem. Mieliśmy okazję pracować, nawet ja miałam zaszczyt pracować jako pracownik redaktora w miejscu, którego nazwy teraz już nie będziemy wymawiać, bo to nie jest modne miejsce.
Ale go już tak formalnie nie ma.
Formalnie już tego nie ma, ale też dużo, dużo działo się w tej przestrzeni, która dziś, mam nadzieję, zagości na antenie. Więc zacznijmy. Bo ja, panie redaktorze...
Tak. Może panie Marcinie już lepiej, bo taki ten tytuł, albo nawet Marcinie. Ale proszę, pytanie.
To panie Marcinie, pan powiedział przed wejściem do studia, że to jest kamienica, w której być może nawet w tym miejscu, gdzie się mieści nasza redakcja, mieszkał pana tata.
Tak.
Co to
I
za historia?
Cała rodzina ściągnęła z Wawra, ponieważ była obsesja, przyjdą Ruskie i co tam będzie. W związku z tym Warszawa, miasto otwarte, będzie bezpieczne. Parę dni przed 1 sierpnia 1944 roku tutaj, można powiedzieć, wylądowali. Potem przeżyli miesiąc piekła, kryjąc się po piwnicach na Starówce i wszyscy cudem przeżyli, co no, dzięki temu ja jestem na tym świecie. No i zawsze, kiedy tutaj wchodzę, ponieważ to miejsce opisałem w jednej z moich powieści, chyba się to nazywa Alterland, no to jakieś takie ojciec, nikt z ludzi współczesnych nie jest mi z tego w stanie powiedzieć. Wiem tylko, że było widać i zamek, i Kościół Świętej Anny, więc nie był to obecny dom literatów, więc tak lokalizuję to tutaj albo obok. I pewnie akurat pierwsze piętro to było to piętro, gdzie mieszkali tacy ludzie jak
ojciec. No i to jest ta piękna historia, bo zwrot akcji jest niesamowity. Radio Wnet trafia właśnie w to miejsce i pan jakby wraca do siebie, do domu. My się cieszymy, że jest pan jednym z autorów na naszej antenie. Ale, bo ja obiecałam, że zrobimy razem wycieczkę do jednego programu, który jest dużym fragmentem pana historii, ale też dla mnie jest to istotne, żeby rozpocząć od początku. Ale urodził się pan w Łodzi.
Ja za panią zaskoczę. Parę informacji prenatalnych, których nie mówiłem nigdy. Mhm. Po pierwsze, moje nazwisko rodowe brzmi Wolski-Rzewuski. Dzięki mojemu kuzynowi, który zajmuje się szperaniem w aktach, mam kompletną swoją genealogię, przynajmniej w linii po mieczu. I ona się zaczyna w roku 1478, a więc 14 lat przed odkryciem Ameryki, kiedy niejaki pan Mikołaj z Rzewusk, jeszcze nazwiska nie miał, kupił swojemu synowi Pawłowi wieś Wola i ten Paweł zaczął się zwać Wolski-Rzewuski. No i potem aż moja wnuczka jest 19 pokoleniem. Więc to jest ta historia. Ten drugi człon, niektórzy członkowie rodziny noszą. Mój dziadek go zgubił, między innymi dlatego, to też ciekawostka, też o tym nigdy nie mówiłem, ponieważ odkryłem to dopiero parę lat temu, bo źródła rodzinne milczały. Dziadek został przeznaczony do kariery duchownej. I skończył nawet seminarium duchowne w Lublinie, po czym poznał babcię i się sprawa rypła, ale wieś go wykleła, I w związku z tym zeskromniał, powiedzmy sobie, i zaczął właśnie mieszkać w Łodzi, z którą wiąże się duży etap życia mojego ojca. No i krótki mój, ponieważ kiedy moi rodzice wrócili z obozów koncentracyjnych, które były konsekwencją tego tutaj pobytu na Starówce, dom był zajęty przez różnych innych ludzi, tylko kuchnię opanowała stara gosposia. No i pojechali do Łodzi, gdzie ojciec miał kontakty, praktykę przedwojennego adwokata i tak dalej.
I urodził się pan w Łodzi? A ile lat spędził pan w Łodzi?
No, wtedy chyba nie, dwa albo dwa z haczykiem, ale ponieważ parę razy jeszcze potem bywałem w Łodzi, w tym reżyserowałem własną sztukę w Teatrze Pinokio. Pierwszym teatrze, w którym byłem, po latach zdarzyło mi się reżyserować własną sztukę. No i wtedy chyba miesiąc mieszkałem. Mieszkałem w hotelu chyba mazowieckim przy dworcu Łódź Kaliska.
Rozumiem, czyli pobyt w Łodzi był krótki, ale
treściwy. Miałem tam, wie pani też, jeżeli mówię o przeszłości, miałem zaprzyjaźnionego cenzora i kiedy w całej Polsce moje rzeczy były cięte, to szło się do niego. On czytał, oglądał spektakl, czasem mówił, no panie Marcinie, tego nie puszczę, bo mam żonę i dzieci, ale w tym drugim tekście to pan jeszcze może przeładować. Więc tak wyglądały moje dialogi z cenzurą w latach 70.
Kiedy, jak był pan małym
chłopcem. Tak, dziewczynko nie byłem, chłopcem zawsze.
A to rozumiem, natomiast to kim pan chciał zostać? Jakie były plany na przyszłość małego Marcina Wolskiego?
Znaczy, gdzieś podskórnie chciałem być pisarzem, aczkolwiek uważałem to za absolutną, nawet jako dziecko, uważałem to jako za absolutną niemożliwość. Chyba, jeżeli wspomnę moje najwcześniejsze zabawy, to chyba chciałem być jednak księdzem. Bez przerwy bawiłem się w kościół, zauważywszy, że moja rodzina była raczej indyferentna i tylko babcia i niania prowadzały mnie do kościoła. No to było dość oryginalne zainteresowanie. Przy okazji zniszczyłem srebrny kieliszek, bo go postawiłem na ogniu, żeby podgrzać. Nie wiem po co. Rozbiłem jakiś serwis, ale to szło. Ksiądz, który o tym usłyszał, powiedział, że to jest rozstrzelające się, że bawię się w kościół i buduję księdza.
Nigdy
zresztą
nie spotkałam.
Ten ksiądz był istotny w moim życiu, ponieważ pierwszy publiczny niewykonany wiersz był właśnie przez księdza z okazji komunii mojej.
Wow, to jednak mocna historia. Nigdy nie spotkałam, przyrzekam, nie spotkałam nigdy osoby, która bawiła się w kościół. Ludzie się bawili w różne rzeczy.
Zależy, że był to ciężki stalinizm. Był to ciężki stalinizm. Ten kościół był niesłychanie czymś innym i atrakcyjnym. Ale mówię, to też powiem pani anegdotę z tego wczesnego stalinizmu. Mianowicie mama wysłała mnie na kolonie. Były to kolonie właściwie dla elity ze sztabu generalnego. No, trudno sobie wyobrazić bardziej marksistowsko-leninowski zaciąg. I proszę sobie wyobrazić, jest capstrzyk, wyszli wychowankowie, my na tych piętrowych łóżkach, dziewięciolatki może, nagle taki blondynek zsuwa się z tej łóżką i baczność, wszyscy schodzą do modlitwy. Ja jestem osłupiały, jeden chłopak jakoś nie wie jak zachować. Ja nie potrafię dlaczego, bo jestem Żydem, nie szkodzi mi, ciszę modlić. więc muszę powiedzieć, i to było, powiem, jeszcze, znaczy już było to po śmierci Stalina, ale jeszcze przed śmiercią Nieruta, więc to były naprawdę zdumiewające czasy. Zresztą natychmiast, kiedy nastała odwilż, moja babcia zabrała mnie ze szkoły powszechnej, którą nazywała bakalarnią, cokolwiek by to znaczyło, i wzięła do znakomitej szkoły prowadzonej przez siostry Felicjanki, dość krótko, bo później już Gomułka to takie rzeczy zamykał. I to był chyba taki pierwszy mój krok w chmurach, ponieważ to była naprawdę świetna szkoła, która i rozbudziła moje zainteresowania literackie i również teatralne, ponieważ grałem wszystko od świętego Franciszka po ale tylko na próbie, bo dziewczyna nie umiała zagrać po balladynę, gdzie byłem no, taką krwiorzeczą balladyną, że ona nawet nie potrafiła tego naśladować.
Ale już wyłapałam, że pierwszy wiersz przeczytał ksiądz na Komunii Świętej, czyli próby literackie były dosyć wcześnie.
Powiem więcej, one były nawet wcześniej niż nauczyłem się pisać, ponieważ po obytności w teatrze narysowałem w formie komiksu nasz ulubiony ciąg dalszy.
Mm-hmm. Czyli to tak jakby ta zabawa w kościół była częścią...
Była potrzebą aktywności. Ja byłem, proszę zwrócić uwagę, byłem sam. Nie miałem rodzeństwa. Czyli sam chłopiec w dużym domu, w dużym ogrodzie. I w związku z tym wymyślałem sobie własne historie, własne światy. Babcia bardzo selekcjonowała kolegów, którym wolno było niektórym wejść do ogrodu. W związku z tym no, to było takie coś, takie markezowskie, powiedziałbym.
A kiedy pojawiły się pierwsze próby zawodowe, takie, w których już można mówić o tym, że wiedział pan, co będzie pan robił w życiu?
A nie, to się toczyło dwutorowo. Ja bardzo poważnie traktowałem historię, na którą poszedłem. Miałem tam pewne swoje osiągnięcia. Wstyd przyznać, ale miałem przeciętną aż do ostatniego roku, kiedy trochę się opuściłem, 5-0. No więc ja miałem jeszcze dwie czwórki plus, ale to właśnie mi obniżyło, może powiedzieć, ten wynik. Chciałem być historykiem. Tam to było marzeniem. Mhm. Czasami moja mama w chwilach dobrego zdarzenia, bądź jak profesor Kotarbiński, bądź naukowcem i sobie raz w tygodniu napisz fraszkę albo wierszyk. Więc tak to mi nic nie wyglądało. Oczywiście jako dziecko pisałem. Napisałem powieść sensacyjną pod tytułem Matragona. Nawiasem mówiąc, pisarka auderska, której mama to przeczytała, to zainteresowała, powiedziała, niech przyjdzie, jak będzie dorosły. Po czym, kiedy miałem 16 lat, wpadła mi taka pasa pisania fraszek. Jednej fraszki nie mogłem wtedy opublikować. Ona brzmiała smutno mi Boże, a Bóg mnie torze. A więc tej nie opublikowałem. Natomiast napisałem inną fraszkę, która brzmiała: spośród nieszczęść największa jest jedna choroba. Ostry zez u człowieka na rozstajnych drogach. Może powiedzieć, że przewidziałem swoje dalsze życie. Natomiast kiedy zaniosłem ten tekst do Szpilki, popatrzył na to naczelny, powiedział, to niemożliwe, żeby to dziecko napisało, przecież jak będziesz dorosły. To było kolejne. I w 2 lata później przyszedłem jako był dorosły i właśnie Szpilki urządziły mi debiut. I to był właśnie początek tego, co chciała mama, czyli tego Kotarbińskiego. I bardzo długo tego nie traktowałem jako czegoś poważnego. Owszem, drukowałem fraszki, potem wierszyki, potem Szpilki traktowały mnie z Pietrzakiem. Mhm. Wystąpiłem w premierze i w paru nastu następnych spektaklach powstającego w 68 kabaretu pod egidą, ale to wszystko był jakby margines. Potem Jarek brał moje teksty, a byłem dosyć sprawny, do swoich audycji, zacząłem pisać wiersze, piosenki. Aż wreszcie odważyłem się, ponieważ namawiałem kolegów, żeby wspólnie, ale rób sam. I zaniosłem do Trójki latem, upalnym rokiem 69 roku, dwie moje audycje. Po czym szef Jan Mietkowski wezwał mnie do siebie i zapytał, jak często potrafiłbym takie audycje pisać. Ja skromnie powiedziałem, że co tydzień, bo dzisiaj to powiedziałem, że 2 razy dziennie, ale to wtedy jeszcze było we mnie dużo skromności i pokory. Więc powiedziałem, że raz na tydzień. A jak jesteś, że tak powiem, zorganizowany w tej chwili zawodowo? No jestem, zdałem na trzeci rok historii na Uniwersytecie Warszawskim. A czy oni cię by puścili, gdybyśmy ci zaproponowali pół etatu? No jest dobrego zdania o mnie profesor Samsonowicz, mój dziekan, późniejszy rektor Uniwersytetu, że może tak. No i to proszę dać mi odpowiedź. Ja mówię, muszę się zastanowić. A tak amerykańskim filmem byle za długo odpowiadał tym samym tekstem Jan Mietkowski. No więc ja odczekałem 2 dni. Spotkałem się z Samsonowiczem. No i udzieliłem odpowiedzi twierdzącej. I jesienią 69 roku jako aplikant stażysta rozpocząłem pracę.
I jak wyglądał, bo my mamy też
wspólny rodowód.
Tak, to jest wspólny rodowód. Jak wyglądała wtedy Myśliwiecka? Tam był Jerzy Wasowski. Czy to jeszcze...
Bywał.
Bywał, bywał.
Nie, no,
jeszcze był Szpilman.
Szpilmana już chyba nie było, a poza tym to były za wysokie progi. Był teraz Rachoń i korytarz był zajęty, a najważniejsze, że Zosia Kawiarka była zajęta i to były 2 godziny, kiedy nie wolno było przyjść po kawę ani po herbatę, która była parzona na parapecie trzeciego piętra. Inny był wystrój korytarzy niż późniejszy. Bardziej można powiedzieć jakoś tak łaziorny. No wtedy nie można było, bo się cała orkiestra Rachonia piła herbatę, jak były takie dwa wielkie czajniki. A poza tym, potem już można było pić. Było mnóstwo znakomitości, ale to oni byli po drugiej stronie korytarza, co oczywiście nie oznaczało, że tych ludzi się nie poznawało. Redaktor Krzysztoń, bardzo charakterystyczny, ponieważ nie miał ręki, znakomity pisarz Bardieski. Cała planowanie mówiąc, wspaniali aktorzy, którzy oczywiście z czasem zaczęli grać w moich audycjach. Miałem moim drugim reżyserem, czy nawet trzecim w mojej karierze, ale na parę ładnych lat był Jan Zelnik, ojciec Jurka Zelnika, zwany Cyzelnikiem. Ponieważ jak on pracował nad tekstem, potrafił zrobić wyraz z 8 literek na przykład. I bezbłędnie zmontować to. A montował żyletką. Bo
to są
elektronika jeszcze nie istniała. Więc
taśmy i cięcie.
No i muszę powiedzieć, tam przeżyłem tysiące. To na 2 tygodnie opowiadania. Bo chociażby doświadczenie, że reżyserowałem Tadeusza Łomnickiego. To było tak, że napisałem serial o Mussolinim w Zlotu, bo również poza satyrą troszkę jeszcze korzystałem z tej historii i robiłem seriale dokumentalne. No, napisałem serial w Zlot i upadek Mussoliniego. Moim konsultantem był młody Borejsza, też już nie żyjący dzisiaj, syn legendarnego starego Borejszy. I obsadziliśmy, narratorem chyba był Szczepkowski, ale w głównej roli był Tadeusz Łomnicki. No i pamiętam początek próby. Taki troszkę nieświeży był ten Tadeusz, ale ja oczywiście prawie na klęczkę, bo przecież wiedziałem, jaki to aktor. Byłem na karierze Artura Ui we Współczesnym, gdzie to był lepszy od Hitlera niż Hitler. I on mówi, to jak, panie Marcinie? No tu zaczyna się tekst. Aha, tu się zaczyna. I jaka jest sytuacja? No stoi pan na balkonie Pałacu Weneckiego, plac wypełniony, 100 tysięcy ludzi. Tak ja stoję i co? No i zaczyna pan przemawiać. Tak, tak. Lodo Italii! Więc tak to widzę wyglądało. No i to takich przygód miałem dziesiątki. Niektóre osoby, choć się nie przyznają, zawdzięczają mi, że się znalazły w tej, a nie innej półce, bo bywało, że prowincjonalny aktor, jak Kryszak, czy wyłącznie dramatyczny, jak Marian Opania, za sprawą mnie, mojego kabaretu, stawali się kabareciarzami i zdobywali wielki rozgłos na tej niwie. Więc to była trójka. Ale chyba uciekłem od pytania, bo nie pamiętam już,
jak
nie było.
To jest istotne. Co przetrwało w archiwach? Czy te audycje sprawdzał pan?
Chyba przetrwało. Jedyna rzecz, która wiem, że nie przetrwała, to było IMA w dużym stopniu. Ilustrowany magazyn autorów co było już zbrodnią, to autorka, jaka pani Zarembina, cenzorka, która była wiceszefową Trójki, i radiokronika Decybel, która była Himalajami satyry, audycja Jurka Dobrowolskiego, Wojtka Młynarskiego, Stanisława Tyma, Anatola Potemkowskiego. No po prostu coś, kiedy ja to usłyszałem, to miałem ochotę zmienić zawód. Bo tak, to było tak lepsze od tego, co myśmy wtedy, około tego 69, 70 roku robili, zachwyt. No i proszę sobie wyobrazić, że zostało to skasowane. Poza 2 audycjami, które gdzieś się zachowały. No bo, ale proszę sobie wyobrazić, rękopisy nie płoną, taśmy się nie niszczą. Młody Dziewoński, który jest biografem, jakiś dał apel do ludzi i chyba z wyjątkiem 2 zostało to wszystko odtworzone. Nagrane. Może, nie, nie nagrane, odtworzone. Z tymi oryginalnymi głosami artystów. Więc mówię, to tu się Buchakow sprawdza.
Ja pamiętam taką historię, nie powiem nazwiska bohatera tej opowieści, ale była taka kradzież kontrolowana z archiwów Polskiego Radia po to, żeby zdigitalizować i dzięki temu duży fragment kabaretu przetrwał właśnie dlatego, nie, że zostało to zabrane.
Zupełnie wszystko zostało zdigitalizowane. Ja zauważam różne moje rzeczy, których sam nie mam, chociażby materiały.
I całe szczęście, że naród był czujny.
Tak, i to sobie gdzieś krąży. Oczywiście prawdopodobnie na Zachodzie byłbym multimilionerem, tak nie zostałem z chomika, jak tam się to nazywa, ani złotówki. No ale istotne, żeby to szło w lód.
Ten program trzeci, to jest, to młodszym słuchaczom wyjaśnię, to nie jest taka opowieść, jak my dzisiaj sobie tak lekko przechodzimy, ale żeby zostać pracownikiem programu trzeciego Polskiego Radia, to był wielki prestiż. Poza tym było tak mało miejsc pracy dla radiowców, dziennikarzy, satyryków, że trzeba było się jednak przebić przez te organizmy, ale kiedy był taki rozkwit, pana zdaniem, kabaretów tej satyry w Trójce? Bo
to są oczywiście lata 70. Aczkolwiek zaczęło się to. Generalnie rzecz biorąc, tu trzeba powiedzieć jedną rzecz. Dlaczego powstała Trójka? Z dwóch powodów. Po pierwsze, kiedy przestano zagłuszać wolną Europę, zgłosiło się mnóstwo nadajników. Mhm. Właśnie gdzie, które można było przestroić na falę UKF-u. Po drugie, gdzieś tam władze partii i rządu wpadły na pomysł, że trzeba coś zaoferować tej młodzieży, żeby się nie buntowała.
Żeby był jakiś wentyl.
Dać Polskie Radio Luksemburg. Mhm. W związku z tym, a z drugiej strony, nie można było zrobić tego Radia Luksemburg przy pomocy Timura i jego drużyny. W związku z tym dano maksymalną swobodę. To jest jak na tamte czasy. To jest jedno. Drugie. W późniejszych latach wyłącznie kontakty towarzyskie i rodzinne. Jak ja szedłem korytarzem, to rzadko było nazwisko, którego nie znałem z politbiura, kokace czy czegoś. Patrzę na jedno, które nic mi nie mówi. Prowadząca mnie ciceronem mówi: kochanka. I wszystko się zgadza. Ale to była telewizja. Do Trójki tej pierwszej przyjmowano raczej ludzi, którzy coś umieli, czyli dobrzy DJ-e, tego rodzaju ludzie. Poza tym Trójka przeżyła wtedy, kiedy ja się tam pojawiłem, gwałtowny wzrost. Tam, nie wiem, z 6 czy 9 godzin nagle na 19. I w związku z tym to było odwrotne. Nie trzeba było się dać do tej Trójki, tylko było przeciwnie. Była łapanka, ale ludzi zdolnych.
Tak.
Już w drugiej połowie lat 70. zaczęły grać rolę układy towarzyskie, przywileje, wymiana usług. Za tych moich czasów było w miarę to na zasadzie prawie rynkowej. Poza tym, przepraszam bardzo, nikt nie wiedział, że ten programik tak się wybije. Bo dzisiaj mówimy legenda, wszyscy słuchali. Guzik wszyscy. Słuchało Trójki regularnie 1 milion ludzi, bo tyle mogło jej słuchać. Ale to był ten milion.
Ten, tak, to była lita.
To był ten milion. I na przykład na YouTubie moi respondenci cały czas się na to powołują, no ale oni są cząstką tego miliona, a nie tych pozostałych 30.
Tak, ale to też ta zmiana w mediach, która nastąpiła, ona następowała przez lata, ja jeszcze pamiętam, w latach 90., że na korytarzach w redakcji, w newsroomach można było palić papierosy, ludzie chodzili z piwem. Atmosfera była trochę inna niż w tej chwili znamy ją z mediów.
Kiedy chyba zostałem na krótki czas kierownikiem redakcji rozrywki, zajrzałem za szafę i tam się znalazłem 10 tysięcy butelek. Gdybym umiał sprzedawać butelki, a nie umiałem, to byłbym dzisiaj bogatym człowiekiem.
To by było nowe auto.
więc nie, to było normalne, to było raczej normalne. Poza tym normalne było również to, że w tym takim hierarchicznym świecie to była naprawdę wysepka wolności. Powiem szczerze, że ja oczywiście zapracowany, zapatrzony w swoje teksty, swoje grupkę, tego tak nie znałem. Ale myśmy się wszyscy poznali, kiedy wybuchła Solidarność. Żeby było śmiesznie. trzech założycieli, między innymi młody Wasowski,
no wiem,
przyszło do mnie i powiedziało: Marcin, ty działasz w partii, co mnie do tej pory wypominają, my nie wiemy, jak poprowadzić zebranie. Dobra, poprowadzę wam. I zaraz zrobiliśmy najpierw w grupie tam paru ludzi w redakcji właśnie rozrywkowej zebranie założycielskie, po czym poszliśmy do stołówki i tam poza dwoma osobami, wszyscy łącznie z panią Ziegler, szefową Trójki, zapisali się do Solidarności. Następnego, znaczy to się nie nazywało jeszcze Solidarność, bo to jeszcze nie wiedzieliśmy, czy to będzie samodzielna, ale niezależny, samorządny związek zawodowy. Pani Ziegler przestała następnego dnia być naczelną, ale tak to było. I potem żeśmy się polubili. Potem się nagle wszyscy poznaliśmy i jeżeli byliśmy w pół do wspólnoty, to po tej wrześniu 80 roku to się stała wspólnota autentyczna. Do tego stopnia, że kiedy już zlikwidowano to wszystko, kiedy nas wyrzucono, jako na przykład mnie napisano niezdolny do służby w jednostce zmilitaryzowanej na początku, a później już definitywnie, kiedy na rozmowie weryfikacyjnej odmówiłem poparcia, a zwłaszcza odmówiłem, co ich bardzo zdziwiło, robienia rozrywki. Powiedziałem, że owszem, ja mogę się drugą moją nóżką zająć, czyli historią, natomiast nie wyobrażam sobie w tej sytuacji robienie rozrywki, na przykład co śmiana się z internowanych. No i to była moja ostatnia rozmowa przed listopadem 89 roku, kiedy tam wróciłem, ale już nie do Trójki. To już uprzedzę pytanie.
To wspaniale.
Dlaczego nie do Trójki? Za bolesne.
A jednak.
Za bolesne, bo po pierwsze, musiałbym patrzeć codziennie w twarz pacyfikatorom. Ja nie twierdzę, że oni to robili celowo, no ale wiadomo, że ten młodzieńczy redaktora Turskiego z 82 roku, on zdominował i on się stał Trójką.
Tam wtedy przyszedł Marek Niedźwiecki,
Monika Olejnik,
Magda Jeton, mam dużo.
Nie, Magda Jeton była jeszcze sprzed wojny.
Wcześniej była ale wojny w Jedynce. Czy w Trójce?
Nie, była w Trójce.
Dobrze. No.
Ale to opowiem o Magdzie Jeton i...
Ja nie wiem, czy to jest czas, żeby
bardzo
niszczyć.
Nie niszczyć. Powiem pani, że o Jeton, jako przez pewien czas mojej szefowej, jestem najlepszego zdania.
To my nie.
Ponieważ ona po pierwsze mogła mnie zniszczyć, a nie zniszczyła. I dopóki ona była, to ja miałem swoje audycje. W tym. Różne stawały między nami gentleman agreementy, nawet kiedy musiałem je pchnąć na inną, gorszą porę, zaproponowała, żeby stawka była taka sama. Nie, czyli
wzruszenia zalało mi twarz.
Zachowywała się dżentelmeńsko, a przed wojną była skromną dziewczyną, niespecjalnie wyróżniającą się poza tym, że była młoda i niebrzydka.
Rozmawialiśmy przez telefon z panem redaktorem Marcinem Wolskim. Przypomnę, jakby państwo nie poznali głosu, a włączyli się niedawno
tak?
do naszej rozmowy, o tym, że mamy taką wspólnotę doświadczeń, że wycinają nas z różnych historii. To ja wspomnę tylko taki moment, kiedy pani Magdalena Jeton zastępuje redaktora Krzysztofa Skowrońskiego w programie
trzecim.
Nie, tam nie wycięła mnie, to tam nie było de facto, ale jego z historii Trójki wycięła, udało jej się. I jak weźmie pan leksykon programu trzeciego, to Krzysztof jest tam wspomnieniem, taką migawką jakby.
No ja też byłem także, kurtyzowany, zależy.
Także nie mam, mogę długo opowiadać, mogę osobną audycję poświęcić redaktor Magdzie Jeton, ale myślę, że to nie jest warte naszej
pani, ponieważ rozmowy. Ponieważ ja żyję długo, w związku z tym ja mam swoją klasyfikację, są świnie absolutne, świnie, półświnie, prawie. Po prostu wie pani, na przykład jeden z poprzedników, pani Jeton, jedyny, kto się nie zapiął do Solidarności, Wiktor Legowicz, zawsze przychodził do mnie i pytał, jak tam u nas w Solidarności? No i po czym się został, potem po Turskim został szefem Trójki, ale powiem o nim komplement. Otóż to był człowiek, któremu jakby kazali zabić, to by zabił, w imieniu partii i rządu, ale nie był nadgorliwy. Czyli nie pasował do kategorii świn, bo był tylko służalcem.
Wiktor Legowicz i redaktor Wojciech Nalazek, pozdrawiam, jeśli nas słucha, w Telewizji Polskiej, w redakcji rolnej pracował 50 lat. Ja myślę, że pan Wiktor Legowicz w programie trzecim mniej więcej też w te...
Tak, ale powiem szczerze, że ja nie miałem, kiedy miałem możliwości... Żadnego z takiego człowieka nie zwolniłem. Nie wiem, dlaczego nie lubiłem robić ludziom przykrości, ale by pani były większe fenomeny. Mhm. Czy pani wie, że na przykład redaktorem od kultury w telewizji, a później nawet chyba rzecznikiem od spraw etyki był niejaki pan Andrzej Matynia, mój Cezor z lat 60. Więc były zdecydowanie, no poza tym no oczywiście nie będziemy o tym za chwilę mówić, ile karier zrobiło Ubeków. Przecież powiem szczerze, na rozmowie weryfikacyjnej Ubek zachowywał się najprzyzwoiciej.
Takie czasy, takie sytuacje. Wróćmy do
życia.
Tak, wróćmy do historii. 81 stan wojenny. W programie trzecim Polskiego Radia w 2006 roku jeszcze oglądała materace ze stanu wojennego, łóżka i koksowniki, które zostały po tych żołnierzach, którzy weszli do programu trzeciego w stanie wojennym. One tam cały czas, nie w samym programie, tylko w tych piwnicach, gdzie już radio dla ciebie się mieści. W kazamatach, gdzie była...
Możliwe. Ja powiem pani, moje wspomnienie jest takie, że po pierwsze, oczywiście od 13 grudnia nie miałem prawa wstępu do obiektu. Potem wpuszczono mnie raz, żebym ewentualnie założył ze rzeczy z biurka. Proszę powiedzieć, bardzo dziwne uczucie, kiedy stoi facet z automatem za twoimi plecami, ale co najdziwniejsze, poza to troszkę było poprzewracane, ale może to był normalny bałagan. Nic nie zginęło poza opaską Solidarności. Miałem w biurku na okazję strajkowe taką opaskę i to zginęło. Płacili nam jeszcze pensję przez pewien czas. Były zasieki i dopiero w szkole, poza obiektem, to akurat nie, bo Śliwicka była w ogóle wyłączona, ale w szkole na Malczewskiego, tam dostawaliśmy te nasze zapomogi. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o stan wojenny, a cała stara trójka spotykała się w redakcji Mozaika na ulicy Pułaskiej, przy czym oczywiście powoli ten
nie
zastęp niezależnych
ja,
się
ja tylko
kurczy.
Wyjaśnię. Restauracji Mozaika, tak. Bo pan redaktor popełnił błąd, ale może nie błąd, bo to w sumie była redakcja dla was Mozaika. Ta restauracja nadal istnieje, jeśli państwo...
Ona wtedy chyba nawet była kawiarnią, ale to...
Tak, ale to nadal istnieje i nadal można ją zobaczyć. No to co zaczął pan robić w chwili, kiedy opuścił pan program trzeci?
Najpierw nic. Najpierw właściwie odsypiałem, szedłem tam trochę poknąć na Foksal, póki Foksalu nie zabrano. Wracałem i spałem. Potem zacząłem się o tyle zbierać, że zrobiłem katalog mojej biblioteki. Z mozołem spisywałem książki i zabierało mi to. No jak przyszedł do mnie Andrzej Zaorski i powiedział, wiesz Marcin, jakie to głupie uczucie, nigdy już nie wejdę na scenę. Czy były to nastroje delikatnie mówiąc wisielcze? Potem się zdarzyło pierwsza jaskółeczka, która się pojawiła, to przyjechał pan nazwiskiem Zienko z Łodzi, który powiedział, że w zasadzie jego stowarzyszenia nie zawieszono i on by chętnie coś mojego wystawił.
I za to właśnie do znowu Łódź.
To znowu Łódź, pojechałem tam, zrobiłem spektakl właśnie, który później stał się motywem do powieści, mojej pierwszej powieści.
Mamy tutaj powieść.
Agent dołu, czyli o historii człowieka, który został diabłem.
530 zł kosztowała.
No tak, to był okres kryzysu, 88 rok. Ona czekała w wydawnictwie 3 lata na
wydawnictwo
druk.
Wydawnictwo literackie.
A kiedy próbował redaktor Klechta odcinki dawać w Radarze, to przestał być naczelnym redaktorem Radaru. Książka ma bujną historię. Więc to była pierwsza posada. Po czym wiadomo było, że ten spektakl mój ambitny nie będzie dochodowy. On zaproponował, żeby z tą samą ekipą stworzyć kabaret objazdowy. To czemu nie? I proszę sobie wyobrazić, napisałem ten kabaret objazdowy, to tam parę tekstów napisał Andrzej Zaorski. Przyszedł do mnie nasz były organizator sprzed wojny. Myśmy w roku 81 zagrali ponad 400 spektakli. Przychodzi do nas i mówi, a kiedy jedziemy w trasę? Ja tutaj czołgi, stan wojenny i tak dalej. Nie, on mówi, już jeżdżą. Ja mówię, Panie Markowski, bo tak się nazywał, ale przecież będzie pan bez programu. Wszystko to, co myśmy mówili do stanu wojennego, no to się nie nadaje, inny kontekst. A co to jest to? I wyciąga, oczko miał bystre, ten tekst tego kabaretu z Łodzi. Już to można grać, bo ja teraz sprzedałem gdzie indziej, a co to szkodzi? My do Łodzi nie pojedziemy. No i proszę sobie wyobrazić, że już w wakacje tego 92 roku zacząłem odbudowywać zespół. Początkowo tam był tylko Andrzej Fedorowicz i Marian Opania, plus jakieś trio żeńskie, plus gitarzysta Tadeusz Sikora. Zaczęliśmy występować. A w 83 roku ten stan już jakby zawieszono. Weszliśmy na pełne obroty. No i tu mogę się pochwalić, że zarabiałem w tym kabarecie z kolegami lepiej niż koledzy kolaboranci, którzy musieli niestety męczyć się w polskim radiu. No i to był taki śmieszny okres, bo oczywiście nocami siedziałem, pisałem powieści, między innymi właśnie agenta dołu, który jest historią właściwie stanu wojennego, bo to jest historia normalnego człowieka, który dowiaduje się, że jest diabłem i początkowo się przed tym broni, opiera, przyjmuje, a na końcu bardzo lubi. I tak mówiąc, obserwując postawy kolegów, miałem właściwie, dlatego należało dorzucić dawkę fantastyki, szeregiego, niedostępnego dla nas świata i tak powstała rzecz, którą krytycy uważają za najlepszą moją książkę, ja nie, ponieważ najlepsza moja książka to jest ta, którą napiszę.
To Agent Dołu, Diabelska Rozrywka, to jest już kolejne wydanie?
Tak, ponieważ przejęła wydawnictwo Supernowa, Mirosław Kowalski zaczął to wydawać. I za każdym
109
razem,
zł 35 groszy?
No to różne były ceny.
Tanio to nie jest.
Ale wtedy to było bardzo tanio.
Ale to teraz! Ja patrzę teraz, bo właśnie zaczęłam szukać.
A to bibliofilskie. Natomiast za każdym razem zmuszą mnie, żeby dopisywać kolejny ciąg dalszy. W ostatnim wywróżyłem, że zostaje czarny prezydentem Stanów Zjednoczonych. Oczywiście mój diabeł Matt Fawson. Więc zresztą to jest inny wątek, to możemy kiedyś zrobić, mianowicie wątki profetyczne, ponieważ naprawdę co pewien czas, może dlatego, że dużo piszę, wymyślam coś takiego, co się potem niestety sprawdza, aż się boję wymyślać.
To ja się boję zapytać, ale to są lata 80. Państwo święcą triumf finansowy i rozumiem, że prestiż wzrasta.
Prestiż oczywiście, bo nas zapraszają podziemne Solidarności. Tak. Do tej pory mam jakieś ręczniki z demobilu, tak, Solidarność, jakieś mamy kubeczki. Po prostu to było niesłychane, ale powiem szczerze, że tak to trwało przez pierwsze lata, tak mniej więcej do zabójstwa Popiełuszki, a potem siadło. Potem już mieliśmy tylko frekwencje, a nie publiczność.
To wszyscy opowiadają o tej zmianie.
Także
że
to klapło, że można usiadło. Powiedzieć, że to, co zdarzyło się w 88, a potem w 89, już było cudem. Gdzie naprawdę już niewielu niosło już wtedy ten sztandar. Wielu ludzi się po prostu pogodziło, a do mnie informacja o tym, że coś drgnęło, aczkolwiek nikt tego nie zauważył, to spotkała mnie, słuchałem Londynu z kierowcą autobusu w Hiszpanii pod Gibraltarem i nagle wśród wiadomości dowiedziałem się, że Czesław Kiszczak spotkał się z Lechem Wałęsą. I wtedy ku zdumieniu wieczku powiedziałem, żyjemy w innym świecie. Jaki w innym świecie? Po prostu jesteśmy tymi chłopami kastylijskimi.
To moje? Nie,
może
to
moje
jednak,
było wyłączone. Przepraszam, wyłączam.
Czy to się zdarzają
tymi chłopami kastylijskimi, którzy nie wiedzą, że umrą jako konfiksadorzy. Po prostu, ja mówię, słuchajcie, żyjemy już w innym świecie. I ponieważ zaproponował mi wtedy tygodnik demokratyczny felieton nosił nadtytuł Okrągły Stołek.
Wow.
Jeżeli pozwolicie państwo, to proszę zadawać pytania, a ja spróbuję wyłączyć, bo byłem przekonany, że wyłączyłem.
Ja chciałabym dojść do tego punktu, żeby zapytać pana o to, co chyba jest, chyba o to najczęściej pana pytano, czyli o zoo i o szopkę noworoczną.
Szopki chciałem robić zawsze, to od tego zacznijmy. Szopki chciałem zrobić zawsze, robiłem takie szopki w szkole. szopki z nauczycieli. Dyrektor miał to pozwalał pod jednym warunkiem. Ma być może być o wszystkich, tylko nie o dyrektorze.
No, ja, no i to jest dobry układ
to
zawsze.
Był dobry układ.
To tak jak nie można zżartować z Krzysztofa Skowrońskiego na antenie.
Ja bym się nawet nie ośmielił. Więc
to oczywiście nieprawda, przepraszam za ten.
To było to. Potem, bo ja w ogóle oglądałem te fatale skądinąd, ale potwornie inspirujące szopki z lat 60. czy 70. z takimi nieruchomymi, ale dobrymi lalkami Jerzego Zaruby. I zazdrościłem. I właśnie ta szkolne dwie szopki były tego pokłosiem. Potem wspólnie z Maciejem Wojtyszko zrobiłem dwie szopki w kabarecie Stodoła. No, ale grać szopkę dla kompletnie pijanej publiczności w noc sylwestrową, no po prostu to przerażające. I wreszcie, kiedy przyjęto mnie do radia z powrotem, do jedynki w 89 roku, poszedłem do szefa. A wtedy szefami jeszcze byli komuchy, ale zgadzali się na wszystko. Nigdy,
tak, tak,
nigdy tyle nie uzyskałem, ile w tamtym okresie. Potem już mi zawsze zabierali. No i powiedziałem, czy mógłbym zrobić szopkę. No, ależ naturalnie, tu ktoś chciał robić, ale myśmy już go wyrzucili. No i zrobiłem szopkę radiową. Początkowo miał być duży zespół. Potem zostaliśmy tylko z Markiem Majewskim. I to była matka wszystkich szopek, ponieważ rok później, po pewnych oczywiście zmianach tego roku, myśmy zrobili szopkę w telewizji. Zrobiliśmy tych szopek w ciągu roku 3, bo była szopka normalna, potem szopka w jajku na Wielkanoc, dosyć oryginalna, i szopka w grajdole, gdzie zrobiłem taką szopkę cały PRL. To, co się nigdy nie ukazało, a powinno się ukazać, w związku z tym od Wandy Wasilewskiej szukam kogoś, po Mieczysława Rakowskiego. I po tych trzech szopkach ówczesny dyrektor, prezes telewizji Marian Terlecki zapytał, czy moglibyśmy to robić częściej. W pierwszej chwili żeśmy odmówili, bo nie mieliśmy pomysłu. Ja wprawdzie miałem coś takiego, co się nazywało Rodziną Szwendałów, taki serial o rodzinie Wałęsy i tych wszystkich historiach, ale nie było pomysłu plastycznego. I zjeżdżamy winno z tego 10. piętra w telewizji i nagle mi Krzysiak sięga do grzywy, a co to jest? A ja mówię, a to jest wierszyk kolejny do audycji radiowej Syp z nadtytułem Swojskie Zoo. No zaraz, a dlaczego nie zwierzęta? Zaorski się zorientował, zatrzymał windę i z powrotem wróciliśmy do Drawicza do Terleckiego na te dziewiąte?
Dziesiąte.
Dziesiąte to chyba w innym budynku, tam to było chyba dziewiąte, ale ten wieżowiec, którego już nie ma. No i powiedzieliśmy owszem. I rozjechaliśmy wakacje, mówiąc, że 4 września ruszamy. Tak to było, to bardzo było proste. Złapałem korcza, znalazłem plastyka gotowego wykonać i tak to się robiło.
To były wspaniałe czasy telewizji, bo choć technologia nie pozwalała na zbyt duże, ale jednak te procesy produkcyjne były dosyć łatwiejsze i takie bardziej twórcze.
I produkcyjne, i takie wykonawcze. Proszę sobie wyobrazić. Ja byłem, nie miałem reżysera żadnego. W związku z tym czytałem sobie tam materiały. We wtorek pisałem. Potem to czytał Andrzej i jakieś tam jeszcze ewentualne uwagi Zaorski. Po czym, o ile dobrze pamiętam, w czwartek, w środę było nagranie radiowe, bo pierwszy nagrywał radiowo, a w czwartek do tego nagrania radiowego dochodziło się ruch, czyli lalki animatorzy, i w piątek był jeszcze montaż. I w sobotę była premiera i tak to trwało przez ponad 3 lata.
Niesamowite.
Ani jednej ingerencji cenzuralnej.
No, nie, bo, chociaż telewizja zawsze miała i będzie miała swoją.
Ale tam nas chronił tu, że coś powie dobrego o Wałęsie. Wałęsa powiedział, wy to dobrze robicie, ja nikomu wam nie będę mówił, wy się na tym znacie najlepiej, a jak ktoś będzie chciał się do tego zmieszać, to do mnie. No i tak sobie pogadaliśmy jak Polak z Polakiem i rzeczywiście przez następne lata mieliśmy święty spokój. Oczywiście traktowaliśmy bardzo, bardzo oględnie Wałęsę, ale nie dlatego właśnie, że był naszym cichym mecenasem, ale dlatego, że myśmy wtedy naprawdę wierzyli. Jak zresztą bardzo wielu ludzi dzisiaj wieszający psy na Wałęsie w roku tym 90. Nie było alternatywy i kiedyś powiedział mi to świętej pamięci Piotr Wierzbicki, że oczywiście wszystko, co wie dzisiaj i tak dalej, to nawet gdyby wiedział, to nie było alternatywy.
Nie było,
i nadal by głosował na Wałęsę, no bo co? Bo gdyby wygrał Bazowiecki, to byśmy nadal byli jeszcze we wspólnocie niepodległych państw.
To jest ta sama niesamowita historia. Wspomniał pan redaktora Piotra Wierzbickiego. Tyle tych nazwisk już zniknęło z przestrzeni.
No Wierzbicki z kolei jest autorem tego, że ja się tak stałem, kim nigdy nie byłem, czyli publicystą. Ponieważ miał taki, przestał mnie lubić salon.
I tak a coraz, kiedy to się stało?
Tak pod koniec zaczęło to być, coraz trudniej było pod koniec lat 90. I w pewnym momencie Janek Pieczak mi zaproponował, żebym może pisał felietony do tygodnika Solidarność, a potem się odezwał do mnie Wierzbicki, którego znałem jeszcze, to był mój jeden z moich kontaktów.
Który był twórcą
ale na opozycję, myśmy się znali jeszcze z lat 70. Dzięki niemu i drugiemu koledze miałem pewną bibułę w tamtych czasach, wspomagałem jak mogłem. No i mówi, czy nie przyszedłem do Gazety Polskiej. No, wtedy to brzmiało jak no coś super pejoratywnego, ale chodzi tylko mi o człowieka, który by pisał recenzje książkowe. To był bardzo znaczący moment w moim życiu, bo oczywiście na początku pisałem tylko recenzje, bo zacząłem pisać felietony. No i tak się jak gdyby się to rozwinęło i no, odkryłem coś, czego nigdy nie podejrzewałem, tak samo. Ja to tak sobie z panią gaworzę. Czy pani wie, że ja się nigdy nie odezwałem w 60 na godzinę, jeżeli nie liczyć tytułów i czasem wierszy?
Naprawdę?
Ja tak nie wierzyłem w siebie, jako gadacza, że robiłem wszystko, że mając najlepsze... Jeżeli miałem Kraftównę, Kobuszewskiego, dwóch Kociniaków, Zaorskiego i całą plejadę najlepszych aktorów w Polsce, to co ja tam się miałem pchać? No tak. W związku z tym, a koledzy też nie przepadali, żebym się tam wpychał. W związku z tym ja jak mogłem tego unikałem. Później musiałem w kabarecie, no bo to było dla chleba. I powiem pani jeszcze też, czego nigdy nie mówiłem, że człowiekiem, który sprawił, że siedzę tu, a nie gdzie indziej, był dzisiaj to pewnie obrazi się połowa mojego elektoratu, Michał Kamiński. Michał Kamiński, podówczas minister u Lecha Kaczyńskiego. Bardzo towarzysko interesujący człowiek. Anegdoty o nim mogłyby zająć tydzień. Zaczął mi nagle mówić, słuchaj, dlaczego ty w ogóle nie występujesz? Po czym zadebiutowałem jako gadacz u jego przyjaciela z innej działki, czyli u Morozowskiego. Zacząłem przychodzić
do programu
TVN-u.
A do TVN-u.
Do TVN-u, tak. Tyle, że ten TVN ówczesny, no to był oczywiście zdecydowanie inny, bardziej otwarty i zawsze miałem tam jakiegoś Kuczyńskiego czy Rycharda, ale ja mówiłem, co chciałem. Co więcej, sytuacja, w której mieliśmy diametralnie różne poglądy, była o wiele wygodniejsza niż później przeżywałem, kiedy poglądy były jednakowe i każdy się musiał starać, że ma bardziej.
Ja mam podobne losy, ale nie muszę się aż tak...
To jak ja będę prowadził audycję z panią?
Nie, ale to jest jednak... To był inny czas po prostu, bo ma pan przed sobą dwie książki i mamy...
I mam po nich 100 następnych, które napisałem, których
właśnie,
nie
przyniosłem. Właśnie, bo to było to pytanie. Ile w sumie napisał pan książek?
A nie wiem, tak dokładnie. Mogę pani powiedzieć, że
bo ja
pozycji katalogowych
jest
108, ale są tam wznowienia takie zmienione, tam są również tłumaczenia, tylko na rosyjski niestety, ale kiedy rozpadł się Zagrecki, no, agent dołu poszedł w Związku Sowieckim za 300 tysięcy egzemplarzy.
No to jest... To
tyle,
jest
że, tyle, że po pierwsze rozpadł się system, a po drugie oni zorientowali się, że to jest tak podszyte głęboką niechęcią do naszego wielkiego brata, że zaprzestali. Wydawane może gdzieś tam piracą.
A ta druga książka?
Druga to jest Pokłosie Trójki. To jest Przymrużenie Mucha. To są lekko ogładzone, oszlifowane teksty z 60 minut.
180 zł. Tańsza.
No nie, inflacja była mniejsza.
Tak, inflacja, no właśnie. To jest 84 rok, wydawnictwo Radia i Telewizji.
Ale złożona w roku 81. Tylko myślałem, że zginęła. Dopiero po jakimś roku czy dwóch się odezwała do mnie redakcja. A później ta redakcja padła. To też było piękna rzecz odnowy, że mając świetne wydawnictwo z doskonałą kadrą, których dzisiaj już szukać ze świecą, tak dobrych korektorek i tak dalej, redaktorek jak wtedy. No i ale padła i nie ma.
I to, panie redaktorze, proszę nerwowo nie spoglądać na zegar, dlatego tak. że mam
informację. Jesteśmy panami swojego czasu.
Tak, dlatego że audycja Zwarcie, którą prowadzi redaktor Wojciech Surmacz, dzisiaj się nie odbędzie. Więc ja
czyli siedzimy tu do 4 rano.
Dokładnie, także państwo mogą spokojnie, wszyscy, cała ekipa Radia Wnet może spokojnie odetchnąć, iść po kawę, bo my tu sobie z redaktorem będziemy rozmawiać. Ja to, te książki, które pan pisze, te wierszyki, tak? felietony, twórczość. Ile pan pracuje dziennie? Jak wygląda rytm dobowy pana pracy? Bo jest pan bardzo płodnym autorem.
No trochę, może dzisiaj trochę mniej niż jeszcze parę lat temu, bo parę lat temu to naprawdę nie wiem, jak dawałem radę, bo przecież chociażby okres polskiego ZODO, to była przecież praca na okrągło, ale dzięki Bogu ja nie byłem autorem wtrącającym się. Czyli na przykład na nagrania przyjeżdżałem tylko rzucić gospodarskim okiem. W związku z tym koncentrowałem się na tej swojej działce. Ile? To tylko zależy, czy jest termin, czy nie ma terminu, ale bywało, że i 18 godzin też. Inna sprawa, że opanowanie techniki powoduje, że to się skraca. A obecnie trochę funkcjonuje dzięki wynalazkom takim jak dyktowanie które się przekłada na tekst. Czyli na przykład coś, co jest łatwiejsze do zapisania, na przykład recenzja po przeczytaniu książki, bo zwykle czytam te książki, które recenzuję,
to sobie
leżąc wygodnie dyktuję i potem już jest tylko sprawdzanie łagodzenie. Podobnie jest, powiedzmy sobie, kiedy zbieram się do felietonu, czytam w tej chwili już nie prasę, ale media elektroniczne i robię sobie swoje refleksje. No i zwykle z tych refleksji już mam dwie strony, no to zaczynam z tego układać. To idzie szybciej. Powieść oczywiście pewnie, powieść, która nie wymaga jakichś tam historycznych zabiegów, byłbym w stanie napisać w miesiąc. Praktycznie to jest od 3 miesięcy do pół roku, tyle, że robię również inne rzeczy w międzyczasie. No, powiem szczerze, że jest ich kilka w produkcji, jeszcze kilka w szufladzie, jeszcze kilka w głowie, bo bywało, że miałem świetny pomysł, napisałem, coś mi się nie spodobało, odłożyłem i ta pomysł tak wyleciała i jakoś nie może trafić do tego głównego nurtu.
Ale to jest tak, że pan ma takie swoje miejsce pracy w domu, bo i przychodzi pan o godzinie 7 po śniadaniu i te 8 godzin pracuje.
Jeżeli
pan,
pracuję, to nie jem śniadania. Jeżeli pracuję i na przykład się budzę z pomysłem mocno zarysowanym, no to po umyciu zębów, nawet chyba twarzy nie myję, tylko rzucam się do tego i gdzieś w południe przypominam sobie, że może warto by kawę napić. No ale to już dawno nie byłem w takiej sytuacji, ale tak bywało. Generalnie lubię pisać rano. Kiedyś bardzo lubiłem pisać nocami. Teraz może mniej, ale mówię, to jest podyktowane, jedno powiem. Koledzy pisarze mają coś takiego, jakiś taki rodzaj letargu, że nie mogą się zebrać. Ja przepraszam, może to nie jest dobre, co piszę, ale jestem samolotem pionowego startu. Ja siadam i piszę. Po prostu. Czasami, to zdradzę już kuchnię, nie tyle kuchnię, co łazienkę, że kiedy naprawdę już nie mam pomysłu, to wchodzę do wanny. Mhm. Siedzę sobie chwilę to w tej wannie, przy okazji się oczywiście myjąc i wychodzę z gotowym, wymyślonym wierszem, że tylko trzeba go po prostu zapisać. No ale to mówię, to w związku z tym za naszych czasów to się nazywało nienormowany czas pracy. W związku z tym piszę w miarę potrzeb. I chcę powiedzieć, bardziej prościej jest mi powiedzieć, jak wygląda mój czas. To jest po pierwsze pisanie, po drugie czytanie. No a noce to są platformy, mam ich 4 czy ileś, gdzie oglądam czasami na przyspieszonych obrotach różne ciekawe filmy. Przy czym mam takie zawsze świadomość, że ja to już napisałem kiedyś.
że już wszystko właściwie się wydarzyło. To jest
żeby było jasno, możemy jako kobiecie, muszę to powiedzieć, mam sytuację w domu, gdzie żona, w tej chwili już coraz bardziej wnuczka, po prostu zdejmują ze mnie te banalne czynności, jak ktoś jest wyjątkowo ciężkiego, przynieść zakupy samochodu, czy tam przesunąć czapę, to wtedy się włączamy. Natomiast normalnie świat takiego banalnego życia nie istnieje. Ja mam myśleć, pisać i ewentualnie, co ostatnio przychodzi mi już z trudem, zarabiać pieniądze.
Ale był taki moment w pana życiu, że był pan szefem, pracował pan w Polskim Radiu.
Jedynka.
W Jedynce i pracował pan w Telewizji Polskiej, był pan między innymi, bo...
Szefem dwójki,
ostatnim szefem dwójki, bo po tym program drugi jako...
Przestał istnieć jako byt samodzielny.
Istnieje jako antena, natomiast jako byt samodzielny przestał istnieć. Co pana najbardziej poruszało, w sensie, że co było fajne w takim szefowaniu i bycie personą, a co było takiego, co pana najbardziej denerwowało?
Przede wszystkim przerażająca, zwłaszcza to dotyczyło radia, bo wcześniej to byłem tylko góra kierownikiem redakcji, to bardzo krótko, w latach 70., a potem już tylko jakieś działalność społeczna. Odpowiedzialność. Ja nie mogłem spać. Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś o 5 rano, zwłaszcza kiedy to były dobre pory roku, jechałem na rower. I powiedzmy sobie, godzinę, dwie szalałem na tym rowerze i powiem szczerze, to zmęczenie uspokajało. Dość nerwowe bicie serca. Potem przychodziłem do radia, no, trzeba było zobaczyć, jak idą sygnały dnia, kolegia, codziennie jedno kolegium, bardzo mało czasu na twórczość własną, zresztą zabronioną dla
szefów anteny.
Dla szefów albo za darmo, albo w ogóle. Więc czy coś było fajnego? Znaczy, to było śmieszne, jak wszyscy mówili, panie dyrektorze. Ale powiem pani, że najprzyjemniejsza rzecz w tym moim dyrektorowaniu jest jedna. Miałem w telewizji kierowcę. I kiedy już przestałem tam być, dostał się to pani kierowca, to teraz mówię go kabluje. On tego nie przyjął do wiadomości. Czy pani uwierzy, że on przyjeżdżał do mnie, przywoził mi do domu gazety, korespondencję? Niesłychanie przyzwoity, fajny człowiek. Zawsze zamieniliśmy parę słów, chwilę porozmawialiśmy. Ja go czasem poczęstowałem kawą, czasem jakiś drobny upominek dałem, ale po prostu i powiem szczerze, że dla tego faceta warto było pracować.
Ja bardzo wspominam mile ten czas, kiedy pracowaliśmy razem w Telewizji Polskiej, ale mam podobne odczucia jak pan, że jednak odpowiedzialność i stres, który człowiek przechodzi, będąc tak zwanym funkcyjnym,
a jednocześnie jest taka strasznie mała możliwość podjęcia decyzji.
Tak, i taka mała kreatywność, która się tam objawia, bo jakbyśmy byli betonowani w jakiejś sytuacji. Ja byłam trochę w innej sytuacji, ale...
Ale wie pani, jeszcze w radio coś podobało. Na przykład ja przywróciłem w radio programy dla dzieci. Tak, te o 19:00. Tam moją gwiazdą była pani Stoparczyk, która tragicznie zginęła. Więc tam można było więcej rzeczy zrobić. W telewizji... No niestety te różne właśnie agencje kreacji, to gdzieś to wszystko pogubiło się. Czyli zgubiło się coś, co ja myślałem, kiedy brałem te propozycje, że ja będę jakąś taką jedną czwartą albo jedną ósmą Niny Terentjew, że będę miał swoje polecko. Ten serial tu idzie, ten taki, ten. Okazało się, że to jest wszystko iluzja. Że tak na dobre tam kilka udało mi się, kiedy jeszcze mieliśmy na to wpływ, na przykład udało mi się dość szybko przeforsować film o Agnieszce Osieckiej. Ale gdyby to działało jak wcześniej, muszę powiedzieć, to inaczej wyglądałaby telewizja. Oczywiście, gdyby ta telewizja też przetrwała.
A już telewizji nie ma, bo jest likwidacji, także mamy nowe czasy. To wspomniał pan, ja już będę kończyć. Tak. Proszę spokojnie.
Ale nie. Ja mam włączony start na telefonie i w związku z tym nie scholują mi samochody.
To pan powiedział o tym, że ma pan 4 platformy i ogląda pan nocami jakieś produkcje. Co pana porusza i co pana dziwi albo zachwyca w tych nowych produkcjach, jak pan patrzy na jest jakiś kabaret, który pan ogląda?
Kabaret nie oglądam. Nie oglądam żadnego kabaretu. Przez pewien czas, bo już uważałem, że to jest no, rajski ptak na tle tego drobiu, to oglądałem Górskiego Ucho Prezesa.
Genialne. Moim zdaniem tak, bardzo dobre.
Myśmy byli blisko kupienia tego.
Pamiętam.
Górski się zgadzał.
Ja pamiętam.
Górski się zgadzał i Kurski się zgadzał. No ale wyżej to zostało utrącone. Nazwisk nie będę rzucał. Więc kabaretu zdecydowanie nie oglądam kabaretu. Oglądam normalne, przeważnie męskie filmy, aczkolwiek powiem szczerze, jakbym powiedział pani, że serial, który obejrzałem dwa razy, Velvet, jakby to nazwać, krawcowej hiszpańskiej i drugi serial, który czekam na końcówkę.
Dwa razy Velvet?
Tak, dwa razy Velvet i płakałem jak bóbr.
Ale dlaczego?
Coś mi się tam podobało. Wie pani, co mi się podobało? Ten klimat przełomu lat 50. na
90.
Pojechałem
na tabelę
do Hiszpanii, do takiego hotelu, który wyglądał dokładnie jak tamten świat. Ponieważ tam nie, to był hotel, gdzie bywali Frank Sinatra i te Grace Kelly i tak dalej, i tak dalej. I nie wbito tam od tego czasu gwoździa. Nawet wycieczki były pod ladą. Nie były wywieszone na gablocie. Więc... Więc podobał mi się klimat. Podobała mi się kobieta. Nie będziemy mówić, tak. Faceta to ledwo tolerowałem. Poza tym ja nie lubię seriali, a tu się zaprzyjaźniłem. Poza tym wie pani co? Ta możliwość oglądania, powiedzmy sobie, 8 odcinków pod rząd. No bo to był zbyt duży serial, żeby można było go oglądać. Bo są takie krótkie, to oglądam do poru, czasem do 4 rano. Ale więc to jest jedno. I drugi serial, aczkolwiek już tak dobry nie jest w dzisiaj, bo pierwsze odcinki były rewelacyjne. To jest moja działka, czyli Outlander. Pewnie też pani zna.
Oczywiście.
Podróże w czasie, a jednocześnie świetne pokazane światów. No i znowuż urocza ta parka i zarówno Jimmy, jak i Katriona Balfe, bo tak się, o ile dobrze pamiętam, nazywa bohaterka pani Fraser Mc... No Jezu, już teraz... No Fraser, on to ma rodzina, a jaki tam był Mac, teraz zapomniałem. Claire Randall z pierwszego męża. Więc to, ale oglądam przede wszystkim kryminały, rzadko stawiam na dobre. Jakieś takie historyjki gangsterskie, jakieś kina akcji. No obecnie jest nowa wersja Jacka Richera, którego uwielbiam jako Clancy. Lioness o lwicach. Bardzo dużo jest takich seriali. I powiem szczerze, ja potrafię w tych serialach odróżnić smród dydaktyczny od czystej zabawy. Więc kiedy się szykuję na oglądanie, muszę przyjąć tak. Muszę odcedzić po pierwsze nadprodukcję Afroafrykanów czy Afroamerykanów. Bo jest ich 70%, mimo że z logiki powinno być 20%, bo tyle jest ich w społeczeństwie. Potem muszę zapomnieć, że co wtedy idzie na herbatę, będzie akt homoseksualny. To tak mniej więcej co 16 minut, przy czym zauważyłem, że to zaczęło lawinowo rosnąć po 10 roku, 2010, a teraz jakby zaczęło maleć, ponieważ ludzie tego nie kupują. Więc muszę odcedzić te sprawy i zajmować się czystą akcją, charakterami, bo to przeważnie amerykańscy i angielscy twórcy robią perfekcyjnie. Zginęło kino francuskie i włoskie, bardzo tego mało, żyje amerykańskie, angielskie i o dziwo hiszpańskie.
Ja się spodziewałam, że pan redaktor powie, że Peaky Blinders, widział pan serial?
Co to jest?
Peaky Blinders to jest taki serial o łobuzach w Londynie.
Nie widziałem.
No właśnie, to są te rzeczy, które
Breaking
Bad, oczywiście.
To oczywiście oglądam. To oczywiście oglądam, ale nie dwa razy. To się nie da.
Ale rozumiem.
Oglądać dwa razy. Powiem szczerze, że tego się ogląda tyle. Oczywiście mówię, często na przyspieszonych obrotach. Czasem się człowiek denerwuje, jak przy nowej wersji Sherlocka Holmesa, ale mówię, robi sobie człowiek herbatę, przesuwa na dobrota. A czasami, kiedy coś jest naprawdę ładnego, to bywa, że jakiś scenę się obejrzy dwa razy. A poza tym mówię, zaczynam pewnie z wiekiem doceniać potęgę klimatu. Mhm. I na przykład oglądam tę Szkocję i to widziano w XVIII wieku i współcześnie, kiedy sobie pomyślę, że piękny książę Karolek, sprawca bity pod Culloden, to jest wnuczek Jana III Sobieskiego. Powiedzmy sobie. I kiedy nagle odkryłem w tym, może dlatego kochamy Outlandera, że dzieje Szkotów to są, to jest dzieje Polaków.
Tak,
przecież myśmy mieli lepsze zakończenie w sumie. Więc mówię takie, a powiem pani, to jest zdradzę, ale to chyba wolno, że moja koleżanka i partnerka z w tej chwili telewizji Magda Ogórek zrobiła mi ogromną przyjemność. Przywiozła mi album ze Szkocji, właśnie konfrontacja autentycznych zabytków z postaciami z Outlandera.
O, to piękne. Więc
w chwilach przygnębienia oglądam sobie ten, oglądam sobie ten album. Więc mówię, człowiek się z pewnym wiekiem rozsmakowuje w detalach. Co dawniej to było byle do końca, a w tej chwili...
To na koniec audycji, jakie ma pan marzenia, takie marzenia, które chciałby pan jeszcze spełnić?
To powiem bardzo prosto, długo i dobrze żyć. Nie, ale to jest banalne. To jest banalne.
Nie jest banalne. To jest podstawowe.
Tak. O wielkich podróżach to już prawie wszystko widziałem, bo to chyba na inną rozmowę.
To tak, to jest wersja Marcin Wolski podróżnikiem.
Tak, więc to
też
to
się umówimy.
Aczkolwiek ciągle podróżuję, co najmniej 3 fantastyczne podróże na ten rok przewiduję, a już byłem na Hawajach, więc
zazdrościmy.
Tak, więc to jest, i się, że powiem, że bez sponsorów i za swoje ciężko zarabione w dawnych latach, bo nie teraz, pieniądze. Chcę napisać parę jeszcze rzeczy. Parę rzeczy mam zaczętych. Mam zaczętą taką autobiografię i coś, co nazywam celebrytarzem, czyli wspomnienia o ludziach, których znałem. Jest ich bardzo dużo i chcę to robić inaczej niż większość ludzi, mianowicie piszę tam prawdę, więc to się prędko nie ukaże. Czasem to będzie gorzkie. Co więcej, niektóre biogramy muszę teraz zmieniać, bo jedni szlachetnieją, ale częściej psieją. No i nie widzę powodu, żeby w książce, którą ukaże się tam powiedzmy za 10 czy ileś lat, dokonywać uników. Więc to jest rzecz, nad którą pracuję. Oczywiście parę, wydaje mi się, rzeczy czeka na druk, choćby moja własna wersja przygód Sherlocka Holmesa.
O!
Nie zdradzę, ponieważ jest to na zachodzie, za sam pomysł byłbym człowiekiem bogatym. Bardzo wierna językowi i stylistyce Sir Artura Conan Doyle'a. Mam również książkę, która już jest napisana i czeka na druk. To jest książka o tym, co zdarzy się naszemu światu przez 100 najbliższych lat. Nazywa się Motyl na łańcuchu. Ta rzecz. Kileś tam pomysł mi się kłębi w głowie, ale mówię, i Opus Magnum. Opus Magnum. Jestem gdzieś przy 44. pozycji. Robiłem to początkowo z myślą o telewizji, ale zdążył jeszcze pan Matyszkowicz to mi skasować, drugą już serię, po tym jak po moim słynnym wystąpieniu w klubie Ronina. To jest moja prywatna historia literatury. Jestem, telewizja nadała tego kilkanaście odcinków, drugiej serii nie nadała, ale ja postanowiłem pisać to dalej. No i chcę to wydać, ale mówię, jestem przy 44. pozycji, opisałem już polski romantyzm, jestem aktualnie przy kobietach piszących. Czyli Jane Austen, Emily Brontë i George Sand, pod warunkiem, że była kobietą.
I George Sand, jeśli była kobietą, Emily Brontë, właśnie Wichrowe Wzgórza chyba weszło do kin albo pojawiło się
gdzieś. Tak, to kolejne wersje, aczkolwiek pierwsze wersje są lepsze, na przykład spośród Rozważaj romantyczna. Najlepszą wersją jest wersja, w której gra Keira Knightley, a z kolei chyba o ile Wichrowa Wzgórza, tam się popisała Emma Thompson.
Znakomita kreacja, zobaczymy.
Też będziemy kiedyś pogadać o moich preferencjach filmowych, bo powiem szczerze, rzadko chodzę do kina, no ale w tej chwili można wszystko obejrzeć, a nawet spiracić w internecie.
Nie będziemy namawiać państwa do piracenia, ale namawiamy państwa do słuchania Radia Wnet. Ta audycja dzisiaj trwała 13 minut dłużej niż planowaliśmy.
Ale 13 minut jak jeden dzień.
Dokładnie. To było wspaniałe przeżycie. Bardzo serdecznie redaktorowi Marcinowi Wolskiemu dziękuję za wizytę w tej jednej historii.
A ja powiem też, że dziękuję. Dziękuję mojej zmienniczce z telewizji, która zadawała bardzo inteligentne pytania, aczkolwiek nie pozwalałem jej za dużo na repliki, bo ją doimentnie zagadałem, o co państwa i ją przepraszam.
Bardzo serdecznie dziękuję. A państwo niekoniecznie muszą wiedzieć o tym, że byłam pana zmienniczką w telewizji, bo ja jednak jestem radiowcem przede wszystkim. A telewizja to tylko...
Teraz jestem youtuberem.
Wszystkiego dobrego. Życzymy państwu wspaniałego wieczoru i namawiamy nadal do wspierania i słuchania Radia Wnet. Audycja redaktora Świetlika, którego dzisiaj reprezentowaliśmy. Tak. Wiktora Świetlika i redaktora Marcina Wolskiego też na antenie Radia Wnet. Życzymy wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.